Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisco. Na wstępie skrót doniesień w piątek, 6 sierpnia. Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem w Nowej Południowej Walii. Szósty z kolei lockdown w Wiktorii. Setki nielegalnych imigrantów z Iranu napływają na Litwę. W Warszawie konferencja prasowa białoruskiej biegaczki, której przyznano azyl humanitarny. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. W Nowej Południowej Walii ogłoszono dzisiaj najwyższą od początku pandemii dobową liczbę zakażeń koronawirusem nabytych lokalnie – 291. Co najmniej 50 osób z tej grupy miało kontakt z otoczeniem w okresie zakaźnym. W szpitalu Liverpool zmarła jedna kobieta po 60 roku życia. W ciągu ostatniej doby na terenie stanu zaszczepiło się ponad 84 tysiące osób. Władze informują o widocznym zwiększeniu obecności policji w Canterbury, Bankstown. Dr Kerry Chand zwraca uwagę na gwałtowny wzrost zakażeń w określonych miejscach.
We're seeing escalating cases in Campsie, Bankstown, Lekemba, Punchbowl, Wiley Park, Yuguna, Greenacre, Earlwood, Bass Hill, Canterbury and Chester Hill. So it is important for anyone going into that area for essential work, working in that area, living in that area, to be very, very vigilant.
Do terenów objętych lockdownem w Nowej Południowej Walii włączono wczoraj na razie na tydzień Hunter oraz Upper Hunter. Na obszarze całego stanu Wiktoria od wczorajszego wieczora przez 7 dni obowiązuje kolejny lockdown, ogłoszony po południu po wykryciu 8 nowych przypadków koronawirusa, 3 z nich z nieznanego źródła. Premier Daniel Andrews wyraził przekonanie, że wczesne i zdecydowane działanie oraz szczepienia są jedynym sposobem na uporanie się z wariantem Delta. W czwartek wieczorem w Melbourne policja zatrzymała 15 osób spośród setek demonstrujących przeciwko restrykcjom sanitarnym. W ciągu ostatniej doby w Wiktorii odnotowano 6 nowych lokalnych przypadków koronawirusa. O 2 z nich informowano już wczoraj. Żaden z tych 6 przypadków nie był izolowany w okresie zakaźnym. Władze Queensland nie wykluczają zakończenia obecnego lockdownu w niedzielę, jeśli liczba zgłaszających się na testy utrzyma się na wysokim poziomie i nie będzie przypadków niewiadomego pochodzenia. Dziś poinformowano o 10 nowych lokalnych zakażeniach. 5 z nich dotyczy dzieci w wieku szkolnym powiązanych ze znanym klasterem. Dr Janet Young podkreśla, że jest za wcześnie, aby przesądzać decyzję o lockdownie w Queensland.
Actually depends how we go the next few days as to what point we're at and then the advice I'll provide. So it is a bit too early to say what will happen, but there will still be restrictions. There always are restrictions after we remove a lockdown.
Ponad 50 obywateli Australii zmarło za granicą z powodu COVID-19, także ci, którzy próbowali wrócić do kraju. Taka informacja padła w programie ABC. Te 54 zgony zostały zgłoszone do Australijskiego Departamentu Spraw Zagranicznych do połowy maja i ujawnione dla programu 730 Report. Rzecznik departamentu w odpowiedzi poinformował, że od początku pandemii władze Australii umożliwiły zorganizowanie 158 lotów i ponad 23 800 Australijczyków wróciło do kraju. W Polsce minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że wariant Delta odpowiada za ponad 80% zakażeń w kraju. Dodał, że liczba zakażeń koronawirusem w najbliższych tygodniach będzie rosła.
W kolejnych tygodniach będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem i to przyspieszeniem na poziomie 1000 czy nawet więcej zakażeń. Więc na pewno jedyną bronią, którą w tej chwili mamy, są szczepienia. Szczepienia, które powinniśmy kontynuować. Cały czas zachęcamy do wykonywania szczepień. Dostępność szczepień w tej chwili jest ogromna. Można się zapisać z dnia na dzień.
A oto kolejne wiadomości radia SBS. Iran ma nowego prezydenta, Ebrahim Raisi, konserwatywny sędzia, który zwyciężył w czerwcowych wyborach, został już zaprzysiężony. Tym samym zwolennicy twardego kursu wobec Zachodu po kilku latach wracają do pełni władzy w Iranie.
Ebrahim Raisi przez lata szefował irańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Przez opozycję jest oskarżany o polityczne wyroki czy też zlecanie tortur w więzieniach. Jest uznawany za jednego z najbliższych współpracowników najwyższego przywódcy duchowego, czyli najważniejszego człowieka w Iranie, Ajatollaha Alego Chameneiego. Nowy prezydent już zapowiedział, że będzie prowadził twardą politykę wobec USA. Stany Zjednoczone muszą natychmiast znieść sankcje na Iran. Jeśli chcą rozmawiać o współpracy, muszą pokazać, że są wiarygodne. W ostatnich tygodniach negocjacje Iranu z Zachodem na temat ewentualnego nowego porozumienia nuklearnego utknęły w martwym punkcie. Nie jest jasne, czy nowe konserwatywne władze będą chciały nadal negocjować umowę. Poprzednia, z której wycofał się były prezydent USA Donald Trump, była przez irańskich konserwatystów krytykowana.
Mówił Wojciech Cegielski dla Informacyjnej Agencji Radiowej. Aleksander Łukaszenko polecił wzmocnienie ochrony granic Białorusi. Deklaracja prezydenta pojawiła się po tym, jak Litwa zaczęła zawracać na Białoruś setki nielegalnych imigrantów z Iraku. Z Mińska dla Informacyjnej Agencji Radiowej Włodzimierz Pac.
Aleksander Łukaszenka na naradzie z przedstawicielami struktur siłowych polecił, aby pilnowano każdego metra granicy. Od dziś nikt z sąsiednich krajów, czy to z południa, czy z zachodu, nie powinien postawić nogi na terytorium Białorusi. Białoruskie władze nie kryją oburzenia decyzją Litwy o zawracaniu nielegalnych migrantów. Twierdzą, że litewskie służby stosują wobec nich przemoc, czemu zaprzecza Wilno. Na Litwę przedostają się z Białorusi głównie imigranci z Iraku. Komentatorzy zwracają uwagę, że są to prawdopodobnie ludzie, którzy legalnie przylatują na Białoruś, a następnie nielegalnie przekraczają granicę Unii Europejskiej. Irackie linie lotnicze zawiesiły na 10 dni loty na Białoruś. Włodzimierz Pac, Mińsk.
W Nowym Jorku brakuje rąk do pracy. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Małgorzata Kałuża.
Mimo iż prawie połowa nowojorskich restauracji i kafejek zbankrutowała z powodu pandemii, ci, którym udało się przetrwać, znajdują się w trudnej sytuacji z powodu braku personelu. Kucharze i kelnerzy są na wagę złota. W podobnej sytuacji jest większość małych biznesów. Powodem są fundusze stymulacyjne przyznane przez rząd prezydenta Bidena i podwyższony zasiłek dla bezrobotnych. Ludzie nie mają więc motywacji do szukania pracy, bowiem dostają więcej niż oferują pracodawcy. Na dodatek w najbliższych dniach mają wejść w życie nowe ograniczenia. O pracę w punktach usługowych będą mogli ubiegać się tylko ci, którzy pokażą dowód, iż są zaszczepieni. Władze stanowe chcą również wprowadzić obowiązek okazywania dokumentu szczepienia dla gości w hotelach i restauracjach. Stowarzyszenie przedstawicieli małych i średnich biznesów apeluje do władz stanowych, mówiąc: nie poddaliśmy się pandemii, a teraz niszczą nas urzędnicy. Małgorzata Kałuża, Nowy Jork.
Polski generał Adam Jooks został zastępcą dowódcy 5. Korpusu Armii USA w Fort Knox, jednostki, która wcześniej stacjonowała w Niemczech. Obecnie część żołnierzy została przesunięta do Polski.
Generał Adam Jooks był do tej pory szefem Centrum Szkolenia NATO w Bydgoszczy. Teraz będzie jednym z dowódców w amerykańskiej bazie Fort Knox w Kentucky. Będzie tam odpowiadał za współpracę z amerykańskimi i polskimi żołnierzami stacjonującymi w Poznaniu.
Dzień dobry, generał Cavoli.
Podczas uroczystości Fort Knox generał Adam Jooks mówił, że wspólne działania Polaków i Amerykanów są istotne wobec zagrożenia ze strony Rosji na flance wschodniej. Ta misja jest niezwykle ważna dla całego procesu odstraszania Rosji przez NATO. Rosja bowiem wciąż jest siłą, która niszczy i podkopuje stabilność Zachodu i prowadzi działania agresywne w regionie. Na mocy umów wojskowych Warszawy, Waszyngtonu oraz NATO, Stany Zjednoczone przysłały do Polski 5,5 tysiąca żołnierzy. Porozumienia przewidywały m.in., że do Poznania przyjadą wojska 5. Korpusu Armii USA, a Polak będzie wiceszefem w macierzystej bazie tej jednostki, czyli właśnie w Fort Knox.
Białoruska lekkoatletka Krystyna Cimanouska powiedziała na konferencji prasowej w Warszawie, że jest wdzięczna wszystkim, którzy umożliwili jej przelot do Polski z Tokio.
I feel myself much better that here I feel that I'm in safety and a lot of people support me here. And my husband, he's already in a road by car to the Poland, so I will wait him today in the evening. He will be here, maybe with me.
24-letnia zawodniczka dodała, że nie spodziewała się takich konsekwencji krytyki białoruskich działaczy sportowych. Relacjonowała, że zdecydowała się na ucieczkę po tym, jak od swojej rodziny na Białorusi otrzymała ostrzeżenie, że tamtejsze władze planują zamknięcie jej w zakładzie psychiatrycznym. Pełnomocnik rządu polskiego do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej powiedział, że w przyszłym roku podjęta zostanie ostateczna decyzja w sprawie wyboru technologii budowy elektrowni atomowej w Polsce oraz wyboru partnera strategicznego. Piotr Naimski na antenie Polskiego Radia 24 poinformował, że w tej chwili propozycje w tej sprawie przygotowują firmy amerykańskie wspierane przez administrację w Waszyngtonie.
My będziemy budowali te elektrownie przez kilkanaście lat. Planujemy, że będziemy mieli tutaj 6 reaktorów, że mniej więcej 20-25% energii w Polsce będzie produkowane w 40 latach właśnie z elektrowni atomowych. My chcemy mieć partnera, który będzie z nami te elektrownie budował, eksploatował przez cały czas.
I jeszcze dwugłos z dyskusji w Senacie na temat prezydenckiego projektu odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Odbudowa Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego nie zakłóci narracji historycznej o dziejach Polski, bo to jest taki główny ideologiczny motyw przeciwników odbudowy Pałacu Saskiego, a wręcz przeciwnie, ją spotęguje o wątek niezgody na zwycięstwo zła, bo byśmy tym samym jakby zaakceptowali konsekwencje II wojny światowej.
Senator Małgorzata Zdrojewska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała.
Budujemy od nowa jakiś zabytek takiej sobie klasy, powiedzmy, bo to nie był jakiś wyjątkowy zabytek nawet przed wojną. Odbudowujemy zupełnie od podstaw, bo nie ma ani prawie cegłówki z tego wszystkiego. Ma to kosztować 2 400 000 000 zł, a tymczasem my na ochronę zabytków w Polsce wydajemy 120 milionów.
Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 5 sierpnia wynosił 2 zł i 85 groszy. Dolar australijski jest dzisiaj wart 74 centy amerykańskie. Pogoda. W Sydney jutro temperatura maksymalna 19 stopni, pogodnie, w niedzielę wzrost zachmurzenia i pod koniec dnia możliwy przelotny deszcz. W Melbourne w sobotę 15 stopni, pochmurno z niewielkim deszczem, w niedzielę 16 i pogodnie. W Canberrze w ten weekend 15-14 stopni Celsjusza i zachmurzenie umiarkowane. Przez Polskę przechodzi fala intensywnych opadów deszczu, najgroźniejsza w południowo-wschodniej części kraju. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisco.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.